Dwie ofiary śmiertelne strzelaniny na floryckiej uczelni w Stanach Zjednoczonych. Do południowej Polski dotarł pył saharyjski. To coraz częstsze zjawisko związane z ociepleniem klimatu. W faktach także ogromne zainteresowanie bonem turystycznym, który ruszy w Wielkanoc. Dwudziestoletni mężczyzna otworzył ogień na Uniwersytecie Stanowym Florydy, zabijając dwie osoby i raniąc co najmniej sześć, poinformowała miejscowa policja. Prezydent USA określił to wydarzenie jako hańbę, ale dodał, że nie będzie orędownikiem zaostrzenia przepisów dotyczących broni palnej. Jak ustalono, napastnik jest synem zastępczyni szeryfa. Miał dostęp do służbowej broni matki. Został postrzelony przez policję i jest w szpitalu. Po zatrzymaniu powołał się na prawo do nieujawniania szczegółów zdarzenia. Szef miejscowej policji poinformował, że dwie ofiary śmiertelne nie były studentami uniwersytetu, ale podejrzany najprawdopodobniej był jej słuchaczem. Szpital, który przyjął rannych, potwierdził, że leczy sześciu pacjentów, jeden z nich jest w stanie krytycznym. A teraz wracamy do elektryzującego Polskę tematu. Kierowcy z kamerami w samochodach mogą spać spokojnie. Nowe przepisy formalnie zabraniają nawet przypadkowego nagrywania obiektów infrastruktury krytycznej, ale w praktyce służby nie będą aż tak surowo egzekwowały tych przepisów. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Michał Krasoń.
Służby będą reagowały tylko wtedy, jeśli osoba robiąca zdjęcie wyda im się podejrzana. Nie będzie więc przeglądania galerii telefonu po zrobieniu zdjęcia ze strategicznym mostem w tle czy konfiskaty kamerek samochodowych po przejechaniu obok lotniska. W tych przepisach chodzi głównie o wyłapywanie szpiegów, mówi Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych.
To są kwestie bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby po prostu nie dostarczać dokumentacji fotograficznej ważnych, krytycznych obiektów w sytuacji państwa, które graniczy z państwem, które prowadzi wojnę.
Mimo wszystko warto uważać, czemu robimy zdjęcia, bo jeśli służby uznają, że interesujemy się jakimś ważnym obiektem za bardzo, za takie zdjęcie możemy zapłacić nawet 20 tysięcy złotych, a w skrajnych przypadkach może skończyć się nawet aresztem.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Pył saharyjski dotarł do południowej Polski. Nad górami pojawiło się matowe, przyćmione niebo. To efekt obecności pyłu saharyjskiego, którego kulminacja objęła właśnie południową część kraju. Specjalista medycyny podróży, profesor Ernest Kuchar, podkreśla, że wraz z ociepleniem klimatu jest to coraz częstsze zjawisko.
Czasami widać, że to powietrze, go patrzymy, nie będzie takie przejrzyste, będzie takie zmętniałe. I to jest dowód, że ten pył do nas dociera. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że na przykład cały piasek na jednej z Wysp Kanaryjskich, czyli na Fuerteventurze, to właśnie jest piasek przywiany z wiatrami wschodnimi z Sahary. To jest cena, którą płacimy za ciepłe pecze z Afryki.
Specjaliści uspokajają, że pył z nad Sahary nie jest groźny dla człowieka. Pewne dolegliwości mogą odczuć jednak osoby z chorobami płuc czy astmatycy. A jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach, o tym przeczytacie na rmf24.pl. Ogromne zainteresowanie podlaskim bonem turystycznym, który rusza już w Wielkanoc. Przypomnę, to dofinansowanie do nocnego od 200 do 400 zł, ale dla osób spoza województwa podlaskiego. W recepcjach telefony dzwonią niemal bez przerwy.
Zainteresowanie jest ogromne, no proszę pana, no przecież ja od 2 miesięcy odbieram same telefony.
Ludzie z Polski dzwonią, pytają się o te bony. Bon obejmuje też agrokwatery, właśnie pola namiotowe, także te osoby będą mogły przyjechać, zatrzymać się gdzieś w okolicach parku, czy Puszczy Białowieskiej i parę dni spędzić na łonie przyrody.
Jeżeli ktoś jeszcze się zgłosi na święta wielkanocne, to postaramy się tak to zorganizować, żeby ten bon turystyczny również był uwzględniony w ewentualnej opłacie za pobyt u nas w Białowieży.
Usłyszał w Białowieży nasz reporter Piotr Bułakowski. Jakie są możliwe scenariusze zakończenia wojny w Ukrainie? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, byłym szefem BBN, generałem Stanisławem Koziejem.
Gdyby rzeczywiście wymuszono na Ukrainie jakieś poważne ustępstwa, zamrożono ten konflikt albo nawet go zakończono z zyskami terytorialnymi dla Rosji, to jakie jest takie miejsce, takie miękkie podbrzusze sojuszu, w które Putin mógłby uderzyć?
No oczywiście to jest kierunek Bałtyku. Tak jak do tej pory Putin się koncentrował na Morzu Czarnym, żeby tam Krym po pierwsze, później dostęp lądowy do tego Krymu i dużą część terytorium Ukrainy, no to gdyby to uzyskał swobodę operowania i przewagę strategiczną na tamtym kierunku południowym, zostaje dla niego Bałtyk, gdzie się dusi dzisiaj zablokowany, zwłaszcza po wstąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO. Dlatego myślę, że takim celem strategicznym dla Putina, zwycięskiego Putina w Ukrainie, bo to musimy przyjąć jako podstawę tego w ogóle scenariusza myślenia o jakichś bardziej dodatkowych celach strategicznych, byłyby kraje bałtyckie, a w szczególności wydaje mi się atrakcyjny strategicznie dla Putina byłby rejon takiego pomostu do Kaliningradu, który dawałby Putinowi większe wyjście na Bałtyk.
Czyli mówiąc inaczej, przesmyk suwalski, czyli po stronie zarówno litewskiej, jak i polskiej.
Tak, tak. No więc ja myślę, że to pogranicze Polski i Litwy byłoby tym naturalnym niejako obiektem pożądań strategicznych tego zwycięskiego w Ukrainie Putina. I ten scenariusz, na ten scenariusz powinniśmy
się... A nie Łotwa i Estonia, gdzie ma potężną mniejszość rosyjską?
Tak, no więc tamte kraje też. Tu myślę, że właśnie Putin stałby przed takim trochę dylematem strategicznym. Pewno łatwiej byłoby mu ukąsić Estonię czy Łotwę z tą mniejszością i pokazać, że NATO jest słabe, czyli skompromitować NATO, ale takie ukąszenie większe na kierunku przesmyku suwalskiego dawałoby nie tylko ewentualną kompromitację NATO pod straszakiem nuklearnej, taktycznej broni atomowej, ale i realny zysk strategiczny.
A jesteśmy w stanie się bronić, panie generale? Na tym etapie jesteśmy w stanie taki atak utrzymać, przejść?
No, oczywiście, że tak, że jesteśmy pod warunkiem, że zawczasu wykryjemy ewentualne takie przygotowanie do tego typu operacji, prawda? I zaczniemy jej przeciwdziałać nie dopiero wtedy, jak już bomby będą spadać, czy rakiety, ale dużo wcześniej, jeżeli będziemy wiedzieli. Dlatego ja mówię, że najważniejszym priorytetem naszym strategicznym są te zdolności przeciwzaskoczeniowe, aby nie dać się zaskoczyć, jak agresją rosyjską, to wtedy damy radę, bo w sumie jako NATO mamy przewagę nad Rosją.
No ale w sumie jako NATO mamy przewagę, ale ja się pytam o Polskę, bo zanim NATO tutaj przyjedzie, to miną tygodnie.
No nie, to ja się nie zgadzam z tego typu podejściem, dlatego że NATO ma plany operacyjne, przygotowane zawczasu, rozpracowane, zatwierdzone na poziomie politycznym, a więc ten konsensus polityczny nawet już jest przełamany teraz.
Konsensus polityczny jest, ale ja się pytam, czy są te jednostki, które tutaj można sprowadzić, francuskie, brytyjskie, no już nie mówię o niemieckich, bo niemieckich to chyba nie ma.
Jeżeli zawczasu będziemy to organizowali, tę obronę zawczasu, bo będziemy widzieli, że Rosjanie również przygotowują się do tej agresji, to się zdąży przygotować także i tutaj te siły.
Ale czy one są w tej chwili? Bo to jest kluczowe pytanie. Czy Brytyjczycy mają jednostki lądowe, żeby je wysłać do Polski? Czy Francuzi mają jednostki lądowe, żeby je wysłać do Polski? Czy Niemcy mają te jednostki?
No więc musielibyśmy zajrzeć do planów operacyjnych NATO. Do tego nie zajrzymy. Nikt nam tam nie powie, jakie jednostki, które są przewidziane do operacji w rejonie tego przesmyku. Bo przecież NATO ma plan operacyjny obrony przesmyku, czy prowadzenia operacji na tym kierunku. I w tym planie operacyjnym są powyznane różne jednostki z różnych krajów, które w tej operacji brałyby udział.
Panie generale, ja zapytam inaczej. Pan oczywiście i ja też nie mamy dostępu do tych dokumentów, a nawet jak pan kiedyś miał, to nie może pan o tym powiedzieć, bo to są dokumenty tajne. Zadam pytanie inaczej. Ile czasu jednostkom brytyjskim, tym przygotowanym do takiego działania, francuskim czy niemieckim, zajęłoby lokowanie się, przejazd do Polski i wejście do tej walki? No tydzień, co, dwa tygodnie?
Więc są jednostki o różnym stopniu gotowości. Są jednostki, na przykład siły szybkiego reagowania natowskie, które od momentu otrzymania komendy w ciągu tygodnia powinny znaleźć się w rejonie tam, gdzie potrzeba działać.
Ale to są niewielkie jednostki.
No niewielkie, ale jednak są. Siły szybkiego reagowania. Drugi poziom to są siły tej pierwszej gotowości, które w ciągu miesiąca mogą się znaleźć w rejonie tam, gdzie potrzeba. Więc jeżeli zawczasu my będziemy wiedzieli narastanie tego zagrożenia, możemy te siły uruchamiać miesiąc wcześniej, a nie dopiero wtedy...
A jesteśmy w stanie to zobaczyć? Bo to jest kluczowe pytanie. No, Ukraina niby widziała, że coś się szykuje. Były te wielkie ćwiczenia Zapad i okazało się, że no tak do końca przygotowana nie była.
No nie wiem. No, ja
oczywiście trochę była, ale nie do końca.
No więc właśnie, gdyby nie było tych informacji, to pewno byłoby dużo gorzej z tą informacją. inwazją rosyjską. Dzisiaj trudno jest o takie zaskoczenie stuprocentowe ze względu na pełny, że tak powiem, ogląd sytuacji operacyjnej.
Ale panie generale, to pan mówi o scenariuszu szarym, a nie czarnym, bo czarny scenariusz jest taki, że Stany Zjednoczone ograniczają swoją obecność w NATO. Albo się wycofują i nie mamy sporej części informacji wywiadowczych.
No to przechodzimy do dużo szerszego problemu, a mianowicie przyszłości NATO, kondycji NATO, uratowania NATO. Pytanie pierwsze w związku z tym w kontekście tego, co pan stawia, moim zdaniem jest takie, czy na szczycie NATO w czerwcu za 2 miesiące uda się uratować sojusz w jego dotychczasowej formule.
Jesteśmy na etapie, że trzeba ratować?
Tak jest. Trzeba ratować, dlatego że NATO jest między młotem i kowadłem. Dzisiaj między młotem zagrożeń rosyjskich, potencjalnych i realnych i kowadłem wyzwań nowej polityki amerykańskiej w stosunku do Europy. I w związku z tym jest pytanie wielkie, czy uda się utrzymać sojusz w tej formule dotychczasowej z jego wiarygodnością odstraszania, z jego silnymi relacjami transatlantyckimi, czy musimy dużo zmienić w Europie, aby zbudować nową formułę funkcjonowania.
I to jest to kluczowe pytanie, czy NATO tak bez jest. Stanów Zjednoczonych w ogóle może funkcjonować?
Nie może. Nie byłoby NATO. Gdyby Stany Zjednoczone się wycofały, NATO by nie było. Europa musiałaby się sama organizować do obrony. Stanęłaby przed dylematem. Jeżeli nie ma NATO, czy budować tę obronę w ramach Unii Europejskiej, czy może zawierać nowy traktat, taki European Treaty Organization budować, tak jak jest NATO, wedle modelu natowskiego. Na to wszystko moim zdaniem musimy mieć, jeśli nie gotowe już odpowiedzi na szczycie w Hadze, to przynajmniej jasne przesłanki, w którym kierunku musimy
iść. Panie generale, ja zadam pytanie, no trochę analogią historyczną się posługując. Znaczy Putin przecież też to wie, że coś się dzieje. Ma świadomość, że jesteśmy w zawieszeniu, jesteśmy z wieloma pytaniami. Z jego perspektywy im szybszy test, tym może być skuteczniejszy.
No tak, ale Putin ma ograniczone możliwości. Proszę zwrócić uwagę, że Putin przez rok musiał odzyskiwać kawałeczek okupowanego swojego terytorium, bo nie miał sił, bo te siły, które walczą w Donbasie i na południu w Ukrainie, angażują cały potencjał rosyjski, że on nie mógł nawet odzyskać swojego terytorium. Więc dopóki trwa wojna w Ukrainie, dopóki Ukraina się broni i nie padnie, to Putin nie ma możliwości zaatakowania, nie ma realnych możliwości, nawet takich operacyjnych możliwości zaatakowania na innym kierunku strategicznym, a już w szczególności na kierunku NATO. Dlatego ta obrona Ukrainy i obrona państwa ukraińskiego ma tak kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.
A te 160 tysięcy nowych rekrutów, które chce wziąć Putin teraz, to jest ten pobór, który on organizuje, to jest tylko na Ukrainę? Czy jednak to już jest szykowanie się do czegoś więcej?
Pobór rosyjski jest co innego, a co innego rekrutacja do
mówię
do
o poborze oczywiście.
Pobór nie służy do zasilania wojsk w Ukrainie. Pamiętajmy, że w Rosji armia, która walczy w Ukrainie, jest na zasadzie rekrutów
dobrze płatnych rekrutów, których się często wysyła.
Na zasadzie kupowania, tak? I tak jak nie wiemy, no ale z tego, co ja czytam w różnych doniesień, ta rekrutacja chętnych do wojny w Ukrainie, kupowanie tych żołnierzy do wojny w Ukrainie wystarcza ledwo.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, generała Stanisława Kozieja. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.